Rozmowa kontrolowana.
Pierwszy gość w nowym roku w naszym studiu, Antoni Szymański, senator Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry państwu i od razu życzenia na nowy rok, pomyślności dla wszystkich słuchaczy i dla państwa redaktorów. Wszystkiego dobrego.
No to jak rozpoczynamy ten 2018 rok, to jaki on będzie dla rodziny? Czy to będzie pomyślny rok dla rodziny jako kurator sądowy, a więc zawodowo jako senator zajmuje się pan rodziną?
Mam nadzieję, że tak, że ta polityka społeczna zapoczątkowana tak silnie 2 lata temu rozmaitymi rozwiązaniami. Nie chcę tu mówić o tym centralnym rozwiązaniu, bo to wszyscy wiemy o...
Centralnym, czyli 500+,
500
tak?
Plus, ale ono jest obudowane bardzo wielu innymi rozwiązaniami, w tym rozwojem usług na rzecz rodziny, takie jak rozwój przedszkoli, żłobków. Znacznie więcej środków będzie w roku bieżącym na te cele i rozumiemy, że samo 500+ nie wystarczy, a więc stąd, gdybym miał wymieniać tutaj rozmaite rozwiązania, to jest podwyższenie na przykład rent i emerytur. To jest 13 zł na godzinę, które będzie się zwiększało. Oczywiście w miarę jak najniższa pensja będzie rosła. To wszystko z punktu widzenia rodziny jest ważne i tych rozwiązań jest bardzo wiele. Ja zakładam, że te rozwiązania społeczne będą się rozwijały, ale jednocześnie rozwijały w tym sensie, że trzeba zwracać uwagę na to, no, jakie są potrzeby rodzin. W tej chwili te najbardziej podstawowe, jeżeli chodzi o biedę rodzin, zostały zaspokojone, ale to nie wszystko. No, jednym z celów tego programu, czy tych rozwiązań rozmaitych, był wzrost demograficzny. To się w pewnym stopniu stało, dlatego że urodziło się...
To prawda. Urzędnicy przewidują, że w tym roku urodzi się łącznie około 400 tysięcy dzieci. Minister Rafalska mówi, że duży wpływ na większą liczbę urodzeń mógł mieć program Rodzina 500+, choć trwają spory, czy to jest efekt wsparcia finansowego zwiększonego, czy wyżu demograficznego.
To są dobre informacje. Zresztą to jest kolejny rok, kiedy zwiększa się liczba dzieci, ale są również złe informacje. Nadal nie mamy zastępowalności pokoleń i daleko nam do tej zastępowalności pokoleń. I od 6 bodaj lat liczba ludności Polski w związku z tym maleje. I to jest problem. Jakie rozwiązania przyjąć? Ja bardzo wyraźnie w rozmaitych miejscach mówię o tym, że niezależnie od wsparcia socjalnego, bardzo silnego, potrzebne jest również wsparcie dla trwałości polskich rodzin.
Chciałem zapytać, panie senatorze, czy za poprawą sytuacji finansowej wielu rodzin, co jest faktem tych rodzin, szczególnie wielodzietnych, idzie trwałość rodziny?
No, sam wymieniłem to jako problem, dlatego że w ostatnich latach mamy około 65 tysięcy rozwodów i separacji rocznie. Oprócz tego rozpadają się jeszcze częściej związki nieformalne, a tych związków nieformalnych jest bardzo wiele. Także z trwałością polskich rodzin mamy bardzo wielki problem. Dlaczego to wiąże z demografią bardzo silnie? Dlatego, że tam, gdzie jest nietrwałość rodzin tak słaba jak w Polsce, tam również rodzi się mało dzieci. Dlaczego? Dlatego, że samotnie wychować więcej niż jedno dziecko jest trudno.
Ale przykład Francji chyba mówi trochę inaczej. Tam nie ma trwałości związków małżeńskich. Tam dochodzi bardzo często do rozwodów, a my chcielibyśmy osiągnąć poziom dzietności, jaki jest we Francji.
Jednak będę podtrzymywał to, że po to, żeby rodziło się więcej dzieci, potrzebne jest wzmocnienie trwałości polskich rodzin. Tam są rozmaite inne warunki, być może to nie ma czasu na to we Francji, żeby o tym szerzej mówić. Natomiast statystyki pokazują, że tam, gdzie samotnie rodzić, przeważnie mama wychowuje dziecko, to jest jedno dziecko. A więc jeżeli chcemy zwiększyć dzietność, a chcemy, bo to jest bardzo ważny problem, to musimy również zwrócić uwagę na to, żeby trwałość związków była większa. To jest apel oczywiście przede wszystkim do dorosłych, do rodziców, do tych, którzy są razem, żeby to również w tej perspektywie widzieli, ale również w tej perspektywie, że dla wychowania i rozwoju dziecka oboje rodzice są bardzo ważni, czyli mama i tata, że sama mama nie wystarcza. Tak mówią wszelkie badania i moje doświadczenie 40-letnie kuratorskie. I myślę, że jako rodzice też to czujemy, ale bardzo słabo to jest artykułowane w przestrzeni publicznej.
A dlaczego tak się dzieje? Bo odwołam się do słów prezesa Fundacji Mamy i Taty. Fundacja Mamy i Taty od dziś uruchamia portal ratujrodzinę.pl, który dedykowany jest małżeństwom i rodzinom przechodzącym kryzys lub planującym rozwód i on mówi, że plaga rozwodów osiągnęła w Polsce poziom porównywalny z krajami zachodnimi. Mamy 43% rozwodów w miastach. Deklarujemy wartości rodzinne, ale praktyka pokazuje, że nasze życie rodzinne nie wygląda tak kolorowo, tak mówi Marek Grabowski.
No, ma rację, te dane, które przytacza, są prawdziwe i to jest źródło niepokoju. To powinno być
źródłem tych rozpadów.
Powody, które są podawane jako te, które sprzyjają rozwodom, to jest typowo w sądzie. To jest niezgodność charakterów.
To na pierwszym miejscu. Mam tę listę 10.
I to jest cała litania. Także trzeba bardzo wiele zmienić po to, żeby ta sytuacja uległa poprawie. To nie ma łatwych rozwiązań, bo jeśli wspominam o tym, że na to trzeba zwrócić uwagę, to oczywiście nie jest tak, że problem rozwiążemy jakimś jednym przepisem, zakazem na przykład, prawda? Tego nikt nie zrobi. Natomiast trzeba zastanowić się, w jaki sposób pomóc skonfliktowanym małżonkom albo skonfliktowanym parom, które małżeństwem nie są, a mają dzieci, po to, żeby trwały i były razem, były z tego zadowolone i żeby dzieci miały z tego korzyść.
Pytałem pana o nawiązanie sytuacja ekonomiczna, trwałość rodziny, bo wśród tych 10 głównych przyczyn rozwodów na pierwszym miejscu niezgodność charakterów, na drugiej zdrada, potem jest alkoholizm, złe traktowanie członków rodziny, różnice dotyczące wychowania dzieci. W tej pierwszej piątce nie ma tych warunków ekonomicznych.
Tak, ale na pewno te warunki ekonomiczne bardzo często występują. Często jest tak, że w wyniku bezrobocia, często bezrobocia mężczyzny, te relacje w małżeństwie psują się i one mają, jego autorytet również maleje, a w tradycji polskiej jest to, że mężczyzna jednak jest osobą, która walczy i zapewnia głównie ten dobrobyt rodziny w sensie materialnym. Także tutaj rozmaite procesy sprzyjają temu, co jest zjawiskiem bardzo złym, czyli rozpadom związków małżeńskich albo rozpadom związków nieformalnych.
Dochodzi do tego jeszcze, można ocenić pozytywnie bądź negatywnie. Chciałbym pana o to także zapytać, że dzięki temu programowi 500+ wiele kobiet z dziećmi uzyskało możliwość samodzielnego utrzymania się, a więc perspektywę życia bez konieczności oglądania się na męża.
No, tak się może zdarzać. Mam nadzieję, że to są sytuacje rzadkie, ale o tym też trzeba pamiętać. I w związku z tym to, o czym dzisiaj mówimy, to propagowanie wzoru rodziny pełnej, tu w tym programie, ale również przez wszystkich, którzy zajmują się tematyką rodzinną, począwszy od władz rządowych po samorządy, ale również to jest kwestia poradnictwa rozmaitego rodzaju, czyli terapii małżeńskiej, rodzinnej, żeby ona była dostępna, żeby poradnictwo...
A jak ona jest dostępna?
No, sama terapia.
Spotkałem się z opiniami, właśnie przy uruchamianiu tego dzisiaj portalu ratujerodzinę.pl, że bardzo wiele małżeństw ma, myśląc o rozejściu się, o rozwodzie, ma kłopot z pomocą psychologiczną, ma kłopot z pomocą niefinansową, właśnie z tą taką.
Dlatego świadomie o tym mówię, że to trzeba rozwijać, czyli poradnictwo małżeńskie, rodzinne, które pomagałoby ludziom, którzy są w trudnościach. To jest na przykład w postępowaniu dotyczącym rozwodów wprowadzenie obligatoryjnej mediacji. W tej chwili ona jest dobrowolna. Chodziłoby o to, że taki jest postulat mamy i taty. Ja ten postulat bardzo silnie popieram. Rozmawiałem o tym również w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby rozwiązania takie zostały przyjęte, że tam, gdzie są małoletnie dzieci, mediacja powinna być obligatoryjna, czyli rodzice powinni przejść przez taki proces po to, żeby sobie lepiej uświadomić, w jakiej są sytuacji, żeby sobie uświadomić również tą sytuację, w jakiej będą ich dzieci. Ale bliskie jest mi też rozwiązanie norweskie. Mianowicie tam wprowadzono w wyniku bardzo dużej liczby rozwodów coś takiego, co było obowiązkiem, a podczas kilku spotkań z małżonkami, którzy chcieli się rozwieść, rozmawiano o tym rozwodzie, jak on wygląda z punktu widzenia dzieci. Jakie on będzie miał dla nich skutki.
Z perspektywy dziecka.
Z perspektywy dziecka. I w trakcie sytuacji rozwodu.
Mieliśmy taką kampanię społeczną Rzecznika Praw Obywatelskich.
Rzecznik Praw Dziecka. Tak, to prawda. To jest bardzo dobra kampania. Zachęcałem ostatnio Rzecznika Praw Dziecka, żeby do tego w tym roku, 2018, wrócił wspólnie z Ministerstwem Rodziny, wspólnie z komisją, którą ja reprezentuję, czyli Komisją Rodziny, Polityki Społecznej i Senioralnej. Dlatego, że problem jest bardzo ważny i warto do tego wrócić, ale wrócę do tego norweskiego rozwiązania. Czyli rodzice spotykają się na kilku spotkaniach, dowiadują się o skutkach dla dzieci, jakie to będzie miało obecnie, ta sytuacja rozwodowa, jak je najlepiej rozwiązywać, ale również w przyszłości dla ich nauki, dla ich pracy, dla ich życia osobistego. I okazuje się, że bardzo wielu rodziców, którzy już złożyli pozwy, którzy mają, są w trakcie procesu rozwodowego, wycofywali te swoje wnioski, bo nie wiedzieli o tym, że tak dojmujące skutki będą dla ich dzieci, a kochają swoje dzieci.
Czyli nie uświadamiali sobie.
Nie uświadamiali sobie i twierdzę, że i to jest również moje doświadczenie zawodowe, że bardzo często ludzie sobie nie uświadamiają tego, jakie to będą odległe skutki i na całe życie dla ich dzieci, a kochając swoje dzieci, nie chcą im tego fundować. Także warto mieć w pamięci, mieć świadomość tego, że wraz z rozwodem nie kończy się wszystko, jak czasami skonfliktowani małżonkowie czy rodzice myślą.
Że rozwód nie rozwiązuje problemu,
nie,
tak?
On tworzy nowe problemy bardzo często i fakt, że mamy wspólne dzieci, no, powoduje, że przez lata będziemy z tymi problemami wspólnie je starali się rozwiązywać, oby wspólnie, prawda, a nie przeciwko sobie, na przykład w takiej formie, żeby uniemożliwiać kontakt jednemu z rodziców, co rzeczywiście...
Bądź płacąca alimentów.
Bądź kwestie opłacania alimentów, co rzeczywiście wielu ojców ma z tym problem, żeby kontaktować się w sposób swobodny z dzieckiem po rozstaniu małżonków, a to powinno być też, powinna być świadomość tego, że to jest bardzo ważne, że ten nieskrępowany, dobry kontakt z obojgiem rodziców po rozstaniu jest dla dziecka ogromnie ważny.
Panie senatorze, z jednej strony mówi się o kryzysie rodziny i o tym przed chwilą rozmawialiśmy, z drugim o kryzysie ojcostwa. O tym, że wielu mężczyzn nie potrafi albo nie chce sprostać zadaniom ojca. Profesor Kazimierz Korab wskazuje na trzy takie podstawowe przejawy kryzysu ojcostwa. Po pierwsze, coraz więcej mężczyzn w coraz mniejszym stopniu identyfikuje się z rodziną jako głównym celem swego życia. Po drugie, osłabiona została w skali masowej identyfikacja mężczyzn z własnymi dziećmi. Po trzecie, współczesny chłopiec z trudnością znajduje ideał mężczyzny, co niekorzystnie rokuje dla dalszego rozwoju zjawiska.
Rzeczywiście łatwo zaobserwować, że macierzyństwo bardziej się broni w obecnych warunkach. Ojcostwo jest bardzo wycofane. Myślę, że mamy bardzo wielki problem z ojcostwem w Polsce i w ogóle w świecie zachodnim.
Dlaczego tak jest? To my mężczyźni jesteśmy słabi? Nie dorośliśmy?
Na przykład w wyniku rozwodu, o którym tyle mówiliśmy tutaj, dziecko zostaje na ogół z mamą. Powód nie jest taki, że sędziami są panie, jak się często mówi, w związku z tym bardziej rozumieją tą stronę.
Są stronniczy.
I są stronniczy. Tego absolutnie nie mogę potwierdzić. Natomiast to mamy wychowywały przez pierwsze lata dziecko. To dziecko jest często bardziej z nią związane. Ten układ czasu pracy również, to, że kobiety mniej godzinowo w tygodniowo na przykład pracują. Krócej pracują, jeżeli chodzi o lata pracy.
Bo, ale to jest wybór krócej tak, ale wybór małżonków
to jest wybór
małżonków. W jaki sposób
i w związku z tym sąd,
łączyli
w związku z tym
pracę zawodową z pracą
rodzinną. Uwzględniając to sąd, no, częściej przyznaje dziecko mamie. Ten procent przyznawanych ojcom jest niewielki. W związku z tym ten kontakt po rozstaniu ojca z dzieckiem jest w sposób naturalny dużo mniejszy niż mamy. Już tu mamy to wycofanie ojcostwa. W szkole dzieci kontaktują się z paniami nauczycielkami, czyli nie mają wzoru również taty. Lekarzem jest przeważnie pani doktor. W związku z tym te wzory... Nie?
Akurat w przypadku lekarzy chyba nie do końca.
Chyba nie do końca. Ale
ze szkoły zgoda. Ale to wie pan, że to jest... Przepraszam wszystkich nauczycieli, których szanuję, ale to jest dobór negatywny w szkolnictwie. Trochę udajemy, że płacimy nauczycielom.
Mnie chodzi o to tutaj w tym momencie, a nie o płacę nauczycieli, tylko że tego wzoru męskiego z różnych powodów jest coraz mniej. A jak nie ma tego wzoru, to również młodzi ludzie, młodzi mężczyźni, którzy wchodzą w dorosłe życie, nie mając wzoru ojca w swojej rodzinie.
I co, mamy kryzys
męskości? Bardzo ciężko realizować swoją męskość i stąd na przykład oddalanie coraz bardziej zawarcia związku małżeńskiego. To się z roku na rok podwyższa ten wiek. Już w tej chwili dochodzi do 30, prawda? Kiedy ta decyzja jest podejmowana. W moim pokoleniu to było znacznie wcześniej. Ja sam pamiętam, że wchodziłem w związek małżeński w wieku niespełna 22 lat i wówczas to była zupełnie sytuacja typowa i te decyzje były podejmowane szybciej. Także rzeczywiście mamy problem z kryzysem męskości. Są oczywiście mężczyźni, którzy znakomicie opiekują się
dziećmi.
Powtórzę
to pytanie, panie senatorze. Przepraszam, to my mężczyźni jesteśmy niedojrzali?
często my jesteśmy dojrzali, często nie mieliśmy, czy dzieci nie miały wzorów w swoich rodzinach dobrego, troskliwego, czułego ojca. W związku z tym nie mogą tych wzorów dalej przenosić w swoim życiu. Czasami wynika to z niedoceniania również przez współmałżonka, przez żonę, przez partnerkę. Powodów jest bardzo wiele, ale rzeczywiście jest tak, że ojca w rodzinach jest mniej, a to jest zagrożenie dla dobra dzieci, dla ich rozwoju, bo mówiliśmy o tym wcześniej, że i na to wszystkie badania właściwie wskazują, że dla dobrego rozwoju dziecko potrzebuje i ojca, i mamy, że tutaj dziadek, wujek nie zastąpi taty, więc tutaj w Nowym Roku też apel do ojców, żeby również tych, którzy...
Zaangażujcie się.
Również tych, którzy są w rodzinach, zaangażujcie się, bo jednym z problemów jest to, że będąc w rodzinach często się nie angażują. Często nie mają czasu. To jest kwestia również tego zabiegania, tego, że
bardzo często to jest wymówka, panie senatorze.
No, często to jest wymówka, często to tak jest faktem, ale to, że dzisiaj mówimy o tym, zastanówcie się i zaangażujcie się w sprawy dzieci. Również wyjeżdżając za granicę do pracy, bo to przeważnie ojcowie wyjeżdżają do pracy, nie traćcie kontaktu ze swoją rodziną, nie traćcie kontaktu z dziećmi, odwiedzajcie. Media pomagają w tej chwili w kontakcie właściwie codziennym, także tutaj tych możliwości jest sporo, ale nie zaniedbujmy tego, bo jesteście dla dziecka jako ojcowie ogromnie ważni i nikt was nie zastąpi.
Mówiliśmy przez moment o szkole. Jest taki przedmiot w wielu szkołach, przygotowanie do życia w rodzinie. Z pana doświadczenia, ile jest on warty?
On jest bardzo wiele wart. To nie chodzi o moje doświadczenie. Chodzi o to, że są badania tego przedmiotu wykonane przez dwa ośrodki, krakowski socjologiczny i warszawski. I one pokazują, że te zajęcia są bardzo dobrze przyjmowane przez młodzież, dobrze przyjmowane przez ich rodziców i realnie wpływają na ich życie.
Powie pan, są głosy, że to przygotowanie do życia w rodzinie niczego nie uczy i tak naprawdę powinno zostać zastąpione przez edukację seksualną.
Ja jestem przeciwnikiem tego, dlatego że taka biologistyczna edukacja seksualna pokazała w wielu krajach, w tym Wielkiej Brytanii i w Niemczech, gdzie ona jako pierwsza została wprowadzona w życie, że ona nie rozwiązuje problemów, tylko nowe tworzy. Na przykład jeśli chodzi o ciąże nastolatek, to w Wielkiej Brytanii jest to bardzo poważny problem społeczny, podczas kiedy w Polsce nie jest to ilościowo poważny problem społeczny. Są to wyjątkowe sytuacje. Gdybyśmy mówili na przykład i porównywali choroby weneryczne młodych ludzi w Wielkiej Brytanii i w Polsce, to zobaczymy, że tu jest sytuacja nieporównanie korzystniejsza w Polsce niż tam. Także jest wiele elementów, które wskazują na to, i to są obiektywne badania i dane, że ta wychowanie prorodzinne jest skuteczne, jest dobre, jest akceptowane przez rodziców i nauczycieli, jak powiedziałem, i przez uczniów, i ono powinno być rozwijane. To nie znaczy, że nie można nic już zrobić. Na pewno szkolenie, ja sam na takich kursach uczestniczyłem i sam również byłem osobą szkolącą, są potrzebne. Optuję za tym, żeby one się jak najbardziej rozwijały, natomiast edukacja seksualna, tak jak środowiska feministyczne proponują, taka bardzo zredukowana do kwestii antykoncepcji i taka zachęcająca w gruncie rzeczy do podejmowania współżycia w młodym wieku, jest czymś niekorzystnym, niedobrym.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.